Słuchacie Unii bez tajemnicy po wielkim powrocie w pierwszej audycji. Pani poseł, rozmawialiśmy już o tym, w jakich komisjach będzie pani zasiadała tutaj bez zmian, ale też wspomnieliśmy o tym, co czeka Parlament Europejski. Ja myślę, że teraz przed parlamentarzystami to, co czyha między innymi już u nas za wschodnimi granicami, czyli ten wielki kryzys, który jest, jakby na to nie patrzeć, inspirowany, jak to niektórzy mówią, przez Rosjan, chociaż Rosja w dalszym ciągu utrzymuje, że to nie ich wojska są na Ukrainie. No ale tak też było w przypadku Krymu, gdzie były zielone ludziki, no a później prezydent Putin przyznał, że to były jego wojska, więc Europa już chyba na to nie patrzy. Jednak bardzo często, czytając komentarze różnych ludzi, Unia Europejska potrafi tylko wyrazić zaniepokojenie, no ale wprowadziła też sankcje. Co będzie dalej z tym kryzysem, pani poseł, na Ukrainie?
Tak naprawdę trudno przewidzieć, bo trudno przewidzieć, jak będzie wyglądała dynamika konfliktu Rosja-Ukraina i na pewno od tej dynamiki bardzo dużo będzie zależało. Znaczy, tą dobrą stroną, którą można zauważyć w wyniku tego konfliktu, to jest zbliżenie Unii Europejskiej do Ameryki, czy zbliżenie Ameryki do Unii Europejskiej i poszukiwanie lepszych, nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o NATO, jeżeli chodzi o międzynarodowe organizacje, które mają zapewniać bezpieczeństwo na świecie i pokój na świecie. To są te dobre strony, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że z konfliktu, tak poważnego konfliktu, można znaleźć jakieś dobre strony. Różnego rodzaju instytucje, organizacje międzynarodowe wymagają pewnych reform, modyfikacji, zmian. I z pewnością to będzie następowało, co też przyniesie korzyść naszym społeczeństwom. Oczywiście zapewne pierwszy moment dokonywania tych zmian będzie kosztem naszego społeczeństwa, ale proszę pamiętać, że my mamy dzieci, mamy wnuki, za chwilę nasze wnuki będą miały swoje dzieci, w związku z tym musimy pamiętać o następnych generacjach, żeby tym następnym generacjom zapewnić bezpieczeństwo i zapewnić normalne życie.
Pani poseł, a nie obawia się pani reakcji społeczeństwa Ukrainy, które, no, jakby na to nie patrzeć z różnych perspektyw, oczekuje tej pomocy, zarówno ze strony NATO, jak i ze strony Unii Europejskiej? Wiemy, że większość tego społeczeństwa chce jednak przystąpić do Unii Europejskiej, ale patrząc na te wszystkie rzeczy, które Unia Europejska robi wokół tego konfliktu, nie obawia się pani, że za kilka miesięcy większość powie, że jednak, no, Unia nam nie pomogła, to my już nie chcemy do tej Unii Europejskiej?
Przystąpienie do Unii Europejskiej nie polega tylko na chcieństwie. Nie wystarczy tylko chcieć. Żeby zostać członkiem Unii Europejskiej, trzeba zmieniać standardy. Z tego musi sobie zdawać sprawę społeczeństwo Ukrainy, chcąc przystąpić do Unii Europejskiej. A więc korupcja, która niestety wciąż panuje na Ukrainie. Nie do końca demokratyczne systemy, nie do końca sprawnie funkcjonujące sądownictwo daje szansę na to, żeby Ukraina była członkiem Unii Europejskiej. My też musieliśmy, proszę pamiętać, Polska 10 lat przygotowywała się do tego członkostwa, też zmieniała standardy swojego życia, też Polacy musieli się podporządkowywać różnym zmianom i to samo czeka społeczeństwo ukraińskie i wiemy, ile nas kosztowało to wyrzeczeń, prac, modyfikacji różnych procesów, procedur. To samo czeka Ukrainę i to też na pewno są procesy długotrwałe, być może nawet dłuższe niż te 10 lat, które potrzebowała Polska.
Pani poseł, przepraszam, że rzucę teraz taki kamyczek do ogródka Unii Europejskiej. Parę dni temu wyczytaliśmy w prasie, że ta lista osób, które nie są zapraszane, które mają zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, podobno obowiązuje, ale jedna z gazet podaje na pierwszej stronie, że kilka dni temu jeden z generałów rosyjskich z tej listy gościł we Francji.
Jest to możliwe i ja już wcześniej mówiłam o tym, że mimo, że są stosowane sankcje wobec wysoko postawionych przedstawicieli w Rosji, również wobec Putina, to Putin też będzie się spotykał z politykami, bo Unia Europejska nie może odciąć się od tych kontaktów, od rozmów, od poszukiwania rozwiązań tego konfliktu i w związku z tym, mimo, że jesteśmy oburzeni na Putina, to ten Putin, ten sam, na którego jesteśmy oburzeni, będzie zapraszany na różne spotkania, będą się z nim witali i z nim rozmawiali przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej po to, by poszukiwać, przez cały czas poszukiwać porozumienia i przez cały czas zamknąć ten problem, który w tej chwili jest w tym regionie.
Pani poseł, ja myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze powracać w czasie naszych audycji. Oczywiście będziemy na bieżąco komentować to, co dzieje się właśnie u naszych wschodnich sąsiadów, ale na koniec chciałbym porozmawiać o sukcesie, bo niektórzy mówią, że jest to faktycznie duży sukces, że Polak będzie prezydentem Europy, w cudzysłowie. No i jak pani się do tego odnosi, że Donald Tusk został prezydentem Europy? Na pewno dla was, jako obozu, który jest bardzo blisko związany z Donaldem Tuskiem, jest to radość. A czy jest to też radość dla Europy? Bo niektórzy mówią, że Herman Van Rompuy był takim prezydentem, no, eleganckim, z uśmiechem, ale było mało konkretów. Czy myśli pani, że przyszedł czas teraz na konkrety?
Tak, pan Rompuy jest, bo jeszcze wciąż jest przewodniczącym Europy, bardzo bezbarwnym politykiem, jest bardziej urzędnikiem niż politykiem. Być może na ten pierwszy okres pełnienia w takiej funkcji i w ogóle przygotowania takiego stanowiska, być może dobrze, że właśnie taka osoba była, taki typowy urzędnik był przedstawicielem, czy przewodniczącym Europy. Dzisiaj to stanowisko wymaga dynamicznego polityka. Polityka, który jest szanowany, z którego głosem liczy się Europa, ale liczy się też cały świat. I to Tusk zapewnia. Zapewnia to już od kilku dobrych lat, będąc na stanowisku premiera, pokazując, jak Polska sobie świetnie radzi w kryzysie, który tak naprawdę objął cały świat, ale przede wszystkim objął Unię Europejską. Podczas prezydencji pokazał, jak sprawnym politykiem jest, jak świetnie potrafi integrować i poszukiwać rozwiązań, nawet w najbardziej kontrowersyjnych przypadkach. I ja przyznam się, że ja od wielu miesięcy byłam przekonana, że to on właśnie zostanie tym przedstawicielem, bo miałam świadomość, że to jest jedyny polityk w Unii Europejskiej, który może zyskać akceptację wszystkich państw członkowskich, bez względu na to, czy głową państwa jest ktoś z lewicy, czy z prawicy, czy jakiejkolwiek innej opcji politycznej. I cieszy to, że tak wielkim poparciem cieszy się nasz premier. Ja ogromnie ubolewam, że my Polacy nie dostrzegamy tego potencjału, który posiadamy. I przyznam się, że ja osobiście też ubolewam, że ten potencjał w osobie pana premiera traci Polska, że my dzisiaj potrzebujemy właśnie takich polityków, jakim jest Donald Tusk, byśmy mogli się dynamicznie rozwijać, byśmy mogli najpotężniejsze kraje Unii Europejskiej jak najprędzej dogonić.
Ale też prawdopodobnie pani Elżbieta Bieńkowska będzie jednym z komisarzy, jeżeli chodzi o Unię Europejską.
Tak, będzie. Wprawdzie w procedurze jest tak, że Parlament Europejski opiniuje komisarzy i w poprzedniej kadencji była ta sytuacja, gdy kandydat bułgarski nie został zaakceptowany przez Parlament Europejski i Bułgaria musiała wskazać innego kandydata. Nie wierzę, żeby pani Elżbieta Bieńkowska nie dostała pełnego poparcia z komisji, które będą przesłuchiwały panią, przyszłą panią komisarz. I jestem przekonana, że świetnie sobie z tym przesłuchaniem poradzi i podobnie jak poprzedni komisarz Janusz Lewandowski zdobędzie też taką wielką sympatię i taki wielki szacunek, jak właśnie komisarz Lewandowski, tak jak osiągnęła to w naszym kraju. Pamiętam, jak zaczynała swoją polityczną karierę na stanowisku ministra do spraw rozwoju regionalnego, jak bardzo często przede wszystkim dziennikarze z oburzeniem mówili, a kim jest pani Bieńkowska? A dzisiaj proszę, każdy z nas tak naprawdę marzy o tym, może nie każdy, ale większość z nas marzy o tym, by po odejściu Tuska właśnie ona została premierem, żeby ona pokierowała Polską. No niestety wraz z naszym premierem odchodzi. Mam nadzieję, że będziemy mieli dobrych następców i którzy bardzo mądrze pokierują naszym krajem.
To jeszcze zapytam o Davida Camerona. Nie zaskoczyła pani decyzja, że David Cameron popiera Donalda Tuska? David Cameron, który najchętniej Polaków wysłałby z powrotem z Wielkiej Brytanii do Polski.
To nie jest tak, że David Cameron by wysłał Polaków z powrotem. Troszeczkę z tym przesadzamy. David Cameron jest odpowiedzialny za swoje społeczeństwo. Jeżeli to społeczeństwo ma żal do innego społeczeństwa, tu mam na myśli Polaków, którzy korzystają z przywilejów socjalnych, nie mieszkając w Wielkiej Brytanii. Mam tu na myśli specjalne dodatki na dzieci czy na członków rodziny, które pozostają w Polsce. a brane są z Wielkiej Brytanii. Cameron musi na to reagować. Cameron musi szukać rozwiązań. Tak samo my byśmy szukali rozwiązań i tak samo my byśmy reagowali, gdybyśmy znaleźli się w podobnej sytuacji, w jakiej się znajdują Brytyjczycy. I czasami dla celów politycznych trzeba coś głośniej, mocniej powiedzieć, ale nie ulega wątpliwości, że Cameron też jest pod wielkim urokiem pana Tuska. Ja sama uczestniczyłam, pracując nad dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników, sama uczestniczyłam w różnych rozmowach z ministrami różnych krajów, również Wielkiej Brytanii, i bardzo często słyszałam bardzo wysokie oceny, bardzo wysokie opinie naszego premiera w ustach właśnie tych polityków brytyjskich. Także to nie tak do końca to wygląda, jak to przedstawiamy.
Pani poseł, ja mam taką cichą nadzieję, że po objęciu stanowiska będzie okazja, by zaprosić zarówno Donalda Tuska, jak i panią Elżbietę Bieńkowską do uczestnictwa w naszej audycji. Mam nadzieję, że pani nie odmówią.
Oj, na pewno nie obiecuję pana premiera, bo podejrzewam, że będzie bardzo, bardzo zajęty. Zresztą mieliśmy spotkanie naszej delegacji Platforma Obywatelska PSL i dyskutowaliśmy o tym, czy będzie szansa na to, żebyśmy się z naszym premierem spotkali. My z Platformy, z naszym przewodniczącym, i zastanawialiśmy się nad tym, że pewnie to będzie bardzo trudne, szczególnie w tych pierwszych miesiącach, kiedy będzie obejmował tekę, kiedy będzie musiał bardzo dynamicznie wejść w rolę przewodniczącego Europy. Jeżeli chodzi o panią komisarz, na pewno pani komisarz nie odmówi, na pewno panią komisarz będziemy gościć. Ja chcę tylko przypomnieć, że my w tej chwili wśród członków, wśród eurodeputowanych mamy wielu byłych ministrów Polski, chociażby Dariusz Rosati, Bogdan Zdrojewski, Michał Boni, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Mamy z poprzedniej kadencji też pana Kalinowskiego. Z pewnością te osoby będę zapraszała. Będę też zapraszała moich kolegów z poprzedniej kadencji, Jarka Wałęsę, Czesława Siekierskiego czy Elę Kacieską, która jest jedyną Polką w Komisji Transportu, bardzo ważnej komisji dla naszego kraju. I z pewnością te spotkania znajdą swoich słuchaczy i znajdą zainteresowania.
A to była pierwsza audycja z kolejnego cyklu Unia bez tajemnic. Naszym gościem była Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Pani poseł, serdecznie dziękuję, no i zapraszamy naszych słuchaczy już w przyszłym tygodniu po 13:30.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia.